jako prosty przykład biblijny. I uwaga, nie ma granic w oszukiwaniu samego siebie. Czyli nie ma takich głupstw, których byśmy sobie nie wmówili, jeśli mamy w tym jakiś interes. Im bardziej błądzimy w postępowaniu, tym bardziej głupiejemy w myśleniu. Ja lubię taki prosty język, że się już nie da nie zrozumieć. Tłumaczę zwłaszcza młodzieży, gdzie łatwiej mi taki być twardym. I mówię, jeśli na przykład jakiś chłopak głupio postępuje, no, wprowadza siebie w uzależnienia, naśladuje syna marnotrawnego, marnotrawi swoją godność, czystość, miłość, wolność, zdrowie i tak dalej, rujnuje siebie, ma do wyboru. Albo sobie powiedzieć prawdę, jestem głupcem w tej fazie życia, prowadzę siebie do samobójstwa na raty, powiedzieć sobie twardą, bolesną prawdę i się zmieniać, albo trwać w tym głupim postępowaniu, dorabiając do tego głupie myślenie i sobie wmawiając w myśleniu, że jestem, że żyję normalnie. Że to, że piję, ćpam, hazarduję, cudzołożę, to nie jest nic złego. Ja normalnie żyję. Inni nie żyją normalnie. Więc jeżeli byśmy mądrze myśleli, a głupio postępowali, to jest straszny stres. Więc gdyby ktoś z chłopaku, powiedzmy, wszedł na drogę syna marnotrawnego i mówił sobie prawdę o sobie, postępuje głupio i doprowadza się do rozpaczy i dalej by postępował głupio i się prowadził do rozpaczy, to byłoby jeszcze większy ból. To byłoby nie do zniesienia. Trudno byłoby usnąć choćby jedną noc. Więc każdy, kto bardzo błędnie postępuje, powtórzę, ma do wyboru. Albo poprawić postępowanie, dostosować do mądrego myślenia, albo pogłupić myślenie, żeby dostosować do głupiego postępowania. I co jest łatwiej? Poprawić głupie myślenie, czy pogorszyć mądre poprawić głupie postępowanie na dobre, czy pogłupić mądre do tej pory myślenie, żeby było głupie, zgodne z głupim postępowaniem. No łatwiej pogłupić myślenie, niż poprawić postępowanie. I dlatego większość błądzących, nawet jak już zaczynają mieć skutki bolesne błądzenia, zaczynają właśnie oszukiwać siebie, żeby sobie wmawiać, że wszystko jest mniej więcej w porządku. A jak się ktoś nie czepia, to wina czepiającego się, a nie tego, że ja głupio postępuję. I Bóg to świetnie wie. Powtórzę zasadę, że im bardziej błądzimy w postępowaniu, tym bardziej zaczynamy błądzić w myśleniu, po prostu być głupcami w myśleniu, oszukiwać samych siebie. Po co? Żeby się nam zgadzało myślenie z postępowaniem. Jak mądrze postępuję, to nie mam problemu, żeby też mądrze myśleć, że mądre postępowanie to miłość, wierność, odpowiedzialność, uczciwość, dyscyplina, czujność, nawrócenie. No bo tak właśnie postępuję. Ale jak głupio postępuję, jak syn marnotrawny dla przykładu i trwam w tym, no to sobie szybko dorobię ideologię, jak to się mówi, czyli zacznę sobie oszukiwać samego siebie, że jest ze mną w porządku. Bo na chwilę mam ulgę, na chwilę mam mniejszy stres. A to, że za dzień, tydzień czy miesiąc zginę, to na razie tego nie chcę widzieć, no, bo uciekam od prawdy o sobie. I ponieważ Bóg wie, że w myśleniu potrafimy się bezwzględnie, okrutnie oszukiwać samych siebie, to dał nam emocje. Właśnie po to, że gdy będę oszukiwał siebie w myśleniu, to prawdę o mnie wykrzyczą mi moje emocje. W myśleniu będę głupi, ale moje emocje jeszcze będą mi krzyczeć prawdę, która może mi ocalić. To jest sens emocji. Czyli emocje są nam szczególnie potrzebne wtedy, kiedy jesteśmy w kryzysie, kiedy błądzimy, czy kiedy ktoś nas gnębi, to wtedy nasze emocje nam wykrzyczą: stop, coś tu nie gra, bo ja sobie rozwalam życie lub ktoś z bliskich czy obcych ludzi mi rozwala życie. Teraz skoro emocje, no jak to powiem, to powiedziałem, to chyba jest jasne, że to jest sens emocji, żeby one nam wykrzyczały, jak trzeba, wręcz wykrzyczały bolesną prawdę o nas, czy o naszym trudnym położeniu, kiedy w myśleniu nie chcemy tego widzieć, bo stresuje myślenie takie, kiedy już to wiemy, to jak teraz podzielić emocje? żeby zacząć coś mądrego z nimi robić. Otóż zwykle się dzieli emocje na pozytywne i negatywne. To jest taki wyświechtany slogan. Pewien pan, dawny premier, mówi emocje dobre, emocje złe. Też tak się stało trochę modne ostatnio. Niektórzy politycy się w psychologów zabawiają. W każdym razie klasyczny podział w podręcznikach z psychologii mówi, emocje są albo pozytywne, albo negatywne. A niektórzy politycy po swojemu dobre lub złe emocje. Otóż to jest bardzo mylący podział. Bardzo błędny i bardzo niebezpieczny. Nie wszystko, co jest błędne, jest bardzo niebezpieczne. To jest i błędne, i niebezpieczne. Otóż po pierwsze jest błędne, bo emocje nie są dobre i złe, tylko inne, o tym za chwilę. Po drugie niebezpieczne, bo jak sobie wmówimy, wbrew prawdzie, o której za chwilę, że niektóre emocje są negatywne, nie ma takich, zaraz to wyjaśnię. Otóż jak sobie wmówimy, że niektóre emocje są negatywne, to będziemy je tłumić. Będziemy od nich uciekać, no bo nikt nie chce mieć tego, co negatywne. Otóż jaki podział powinien być prawidłowy? Otóż emocje powinno się, można dzielić, żeby sobie poporządkować sprawę, ale nie na negatywne i pozytywne, tak zwane dobre i tak zwane złe, tylko na bolesne i radosne, czy radosne od nich zacznijmy i bolesne. To jest podział prawdziwy, bo nasze emocje w nas bywają czasami radosne, a czasami bolesne, czasami tam średnie, no ale jeśli już mamy rozróżniać, no to jedna grupa to radosne, a druga bolesne. Radosne to wdzięczność, czułość, poczucie bezpieczeństwa, wzruszenie, tęsknota, ale taka właśnie radosna, bo mnie bardzo kochasz, niedługo wrócisz z jakiejś podróży i tak dalej. A bolesne no to niepokój, lęk, rozpacz, gniew, wściekłość, rozczarowanie, rozgoryczenie, no tych jest trochę więcej. Ale to są te dwie grupy, radosne i bolesne. I uwaga, bardzo ważna rzecz. Wszystkie emocje, jakie przeżywamy, to mam nadzieję, będzie szok i powinien być szok. Wszystkie emocje, które przeżywamy, są pozytywne. Są dobre. Wszystkie. Ktoś powie, no, księże Marku, zaraz to już przesada. To co, jeżeli czuję wściekłość, złość, agresję, zawiść, zazdrość, to jest pozytywne? Tak, jako emocja tak. Bo mi niesie informację o mojej sytuacji życiowej. A być poinformowanym, co się we mnie i ze mną dzieje, to jest bardzo pozytywne. Żeby nie było takiego szoku. Jeżeli ktoś kogoś zabije, no to jest coś strasznego. Ale informacje o tym można podać w telewizji i dziennikarz, który czyta informację, że w miejscowości X ktoś tam kogoś zabił, przecież nie ma winy moralnej, żeby podać tą informację. Co więcej, jeśli wiemy, że w danej miejscowości grasuje morderca czy wielokrotny gwałciciel, no to ta informacja może nam uratować życie. Ona jest bolesna. Boleśnie jest mieć informację, że jest wśród nas morderca, czy boleśnie jest mieć informację, że ja siebie zadręczam stylem życia jak syn marnotrawny na przykład, ale ta bolesna informacja emocjonalna może mi uratować życie. Bo mogę się na przykład zorganizować obronę przed krzywdzicielem i mogę zorganizować obronę mnie samego przede mną samym, uciekając do Boga, do Bożych ludzi, żebym nie był już dręczycielem samego siebie. Co więcej, im bardziej bolesna emocja, tym bardziej pozytywną rolę pełni w moim życiu. Bo jeżeli na przykład przeżywam coś radosnego, poczucie bezpieczeństwa, wdzięczność, wzruszenie i nie wiem o tym, no, trudno nie wiedzieć, ale w teorii, nie wiem o tym, nic złego się nie stanie. Bo te radosne emocje, co mi mówią? Marku, żyj tak dalej. Bo kiedy tak postępujesz, jak postępujesz, kiedy masz takie więzi, jakie masz, z samym sobą, z bliźnimi, z Bogiem, no to czujesz radość, pokój sumienia, poczucie bezpieczeństwa, wdzięczność, pogodę ducha, to co ci mówią te emocje? Trwaj na tej drodze. To i tak bym zwykle trwał, nawet gdybym tych emocji nie czuł. Oczywiście one mi pomagają trwać na tej drodze, bo mam nagrodę emocjonalną, także emocjonalną, nie tylko interpersonalną, ważniejszą. Natomiast jeżeli czuję lęk, niepokój, rozpacz, no to co mi krzyczą emocje? Zmień coś. albo zginiesz. Zmień coś w twoim życiu, w twoim postępowaniu, w twoich więziach, albo zginiesz. A więc paradoksalnie im bardziej bolesne emocje, tym ważniejszą, tym bardziej w tym sensie pozytywną informację niosą. I w związku z tym nigdy już, błagam, nie dzielcie emocji na dobre i złe, bolesne i negatywne i pozytywne, tylko dzielcie tak, jak jest prawidłowo, na radosne i bolesne i wyjaśniajcie sobie i innym, że wszystkie są pozytywne. Paradoksalnie powtórzę, im bardziej coś bolesnego w moich przeżyciach, tym ważniejszego. Bo wtedy ta bolesna emocja mi wykrzykuje, zmień coś, bo inaczej zginiesz. Cieleśnie, psychicznie, duchowo, moralnie, społecznie, albo wszystko naraz. I teraz, jak już wiemy sporo, że emocje są po to, bym wiedział, co się dzieje we mnie, także wtedy, kiedy nie mam odwagi wiedzieć w sferze myślenia, czy wręcz kiedy siebie samego oszukuję i nie chcę wiedzieć, co się ze mną dzieje, to mi Bóg wykrzyczy prawdę przez moje przeżycia. Bo Bóg mi, na szczęście dla mnie, nie dał władzy nad emocjami. Bóg dał nam władzę, niestety, chciałbym się powiedzieć, niestety dla ludzi w kryzysie, dał nam władzę nad myśleniem. Powtarzam, mogę się oszukiwać, nie tylko próbować innych to próbować, gwarancji nie mam, że oszukam, ale siebie mogę skutecznie oszukiwać, bo mam władzę nad myśleniem i mogę myśleć tak głupio, jak tylko chcę, jak tylko jak zdecyduję, nawet, że mogę sobie płeć zmienić na przykład. Natomiast na szczęście Bóg nie dał mi władzy nad emocjami i dlatego emocje mi wykrzyczą prawdę, nawet jak ja nie chcę znać tej prawdy o mnie, o moim postępowaniu, o mojej sytuacji, o moim sumieniu i tak dalej. I teraz, jak już to wiemy, to możemy zobaczyć, jakie są dojrzałe postawy wobec emocji, a jakie są niedojrzałe. Zacznijmy od niedojrzałości i za chwilę przechodzimy już do ścisłego tematu, lęków, niepokojów i tak dalej. Ale to wszystko jest konieczne, żeby zrozumieć, o co tu chodzi. Otóż, jakie są niedojrzałe postawy wobec emocji? Każda skrajność, a skrajności są zawsze dwie, nigdy jedna. Pierwsza skrajność to jest próba ucieczki od bolesnych emocji. Próba, bo uciec się nie da, nie mogę uciec od siebie, ale próbować mogę. Próba ucieczki od bolesnych emocji, jak to robią na przykład mężczyźni, mistrzowie w ucieczce od bolesnych emocji, kiedy są w kryzysie, stają się mistrzami ucieczki, czy tchórzami. Otóż wystarczy się upić, naćpać, włączyć pornografię, pójść do kasyna, czy tam gdzie się hazarduje, czy wystarczy się zająć seksem, czy bić kogoś i w tym momencie mam ulgę. Kiedy rozmawiam z młodzieżą, wspomniałem, wtedy mogę tak twardziej, to mówię, jeżeli jakiś nastolatek jest straszliwie nieszczęśliwy, bo się oddalił od Boga, od rodziców, od siebie samego, od własnych marzeń, pragnie aspiracji i dręczy sam siebie fatalnym postępowaniem. Więc jeżeli jakiś nastolatek jest w strasznym kryzysie, oczywiście oszukuje samego siebie nałogowo, od świtu do nocy sobie wmawia, że jest w porządku i że nie trzeba niczego zmieniać, to wtedy emocje zaczynają mu wykrzykiwać przez niepokój, nerwowość, złość, wściekłość, rozgoryczenie, rozczarowanie, lęki i tak dalej. Zaczynają mu emocje, próbują mu ratować życie, otwierać oczy i krzyczą: chłopcze, nie oszukuj siebie, nie jest dobrze, jest fatalnie, albo zmieniasz się radykalnie i twoje więzi, albo śmierć, może na ratę, ale śmierć w perspektywie. Więc te emocje krzyczą i wtedy ten chłopak nie ma możliwości zakombinowania z emocjami, sobie wmówienia: o, jestem radosny, na chwilę tak, ale to na parę minut. Natomiast może robić inne kombinacje. Mianowicie może zacząć zagłuszać emocje. I wtedy tłumaczę właśnie młodzieży, że jak ktoś jest bardzo nieszczęśliwy, to by chciał naraz wiele zagłuszaczy zastosować. Na przykład chciałby jednocześnie pić alkohol, ćpać narkotyki, współżyć z kimś i bić kogoś. No bo to są wszystko formy zagłuszania emocji. Kiedy się upijam, kiedy ćpam, kiedy się zajmuję seksem, poza miłością, oczywiście małżeństwem, kiedy seks jest po to, by odreagować napięcia, kiedy biję kogoś, to w tym momencie mam ulgę emocjonalną. Ale, więc ci najbardziej nieszczęśliwi chcieliby, powtórzę, naraz, no gorzka ironia, ale to prawda, chcieliby się naraz upijać, ćpać, współżyć i bić. Ale ponieważ technicznie jest to trudne, już nie będę wchodził w szczegóły, jak ktoś jest upity i naćpany, trudno, żeby współżył i żeby bił, więc zwykle ci nieszczęśliwcy raz się upijają, bo taka okazja, bo jest kolega z alkoholem, raz się naćpają, bo się dealer pokazał, czy gotówkę ukradli, raz współżyją, czy się onanizują, czy pornografizują, raz z kolei kogoś pobiją, bo się słabszy ode mnie trafił, ale najlepiej to by wszystko naraz chcieli. Więc jeden dramat, częstszy zdecydowanie u mężczyzn niż u kobiet, to jest próba ucieczki od bolesnych emocji. Co się wtedy dzieje? No, podwójny dramat się dzieje. Po pierwsze, nie dociera do mnie ta informacja emocjonalna, że jest ze mną źle, no to nie mam szans tego poprawić, bo nie wiem, że trzeba. Czyli po pierwsze mam oczy, a nie widzę. Trwam w tym, co mnie niszczy. Czyli uciekam, nie mam kontaktu z rzeczywistością, do której mi emocje przyprowadzają, chcą przyprowadzić, nie daję się. Zagłuszam przyprowadzacza, przewodnika ku prawdzie. Po drugie, wchodzę w uzależnienia. Bo wszelkie próby ucieczki od emocji, tych bolesnych, bo od radosnych nikt nie ucieka, ale od bolesnych tak, wszelkie próby ucieczki od bolesnych emocji prowadzą do uzależnień. Bo to wszystko, co ułatwia mi na chwilę, ale ułatwia ucieczkę od emocji, uzależnia. Alkohol, narkotyk, nikotyna, ale także seks, hazard, komputer, internet, strony tam jakieś społecznościowe, przy których ktoś może siedzieć od świtu do nocy, by uciec od emocji. Tak samo anoreksja, bulimia, zakupy, żeby popatrzeć trochę na takie żeńskie, że tak powiem, uzależnienia. Więc wszelkie plotkowanie, powiedzmy kobieta nieszczęśliwa, bo niekochana przez męża, biegnie na zakupy, biegnie plotkować, czy się chorobliwie odchudza, czy z kolei się obżera, żeby odreagować, a potem wymiotuje, żeby odzyskać kontrolę tak w swojej subiektywnej myśleniu. Więc wszystkie formy ucieczki od bolesnych emocji prowadzą do uzależnień. A uzależnienia powodują jeszcze straszniejsze cierpienia jako skutki trwania w nałogu, jeszcze większe bolesne emocje i jeszcze większa chęć od nich ucieczki i jeszcze więcej uzależnień. No i aż się umiera. To jest droga do śmierci. To jest jeden błąd, zwłaszcza u mężczyzn częstszy. Próba ucieczki od bolesnych emocji, idę w zaparte, nawet emocje nie docierają do mnie, bo od nich uciekam i wtedy wpadam w uzależnienia i jeszcze bardziej pogarszam i tak już strasznie złą sytuację. No to jest strategia samobójcza, to jest dobijanie siebie. Druga skrajność, częściej u kobiet, dziewcząt kobiet, to jest podporządkowanie się emocjom, podporządkowanie się. Dokładnie odwrotnie. W pierwszej skrajności jest próba ucieczki od emocji, a tutaj nie uciekam, na przykład dziewczyna, kobieta, świetnie wiem wręcz, co przeżywam, jestem w bardzo mocnym kontakcie z moimi przeżyciami, czuję je całym ciałem i nawet je nazywam, że mam niepokój, lęki, rozczarowanie, rozgoryczenie, depresję, rozpacz, czy wszystko naraz, więc wiem, co przeżywam, jestem w kontakcie, umiem to nazywać, nie uciekam, absolutnie nie. Przeciwnie, całą sobą taka kobieta czuje te przeżycia straszliwie bolesne i co robi? I się im poddaje. Nie ucieka, tylko się poddaje. Przeżywa, powiedzmy, lęk, no i zaczyna płakać, rozpaczać, przeżywa żal do kogoś, kto powinien kochać, a nie kocha, no to zaczyna krzyczeć, walić pięścią w ściany, robić sceny, awantury, wykrzykiwać swój żal. Czy czuje depresję, nie jest w stanie, wręcz w stanie nie jest wstać z łóżka, do tego jeszcze wrócimy. Czy czuje rozpacz i podejmuje próby samobójcze. Dziewczęta, kobiety 4 razy częściej niż mężczyźni podejmują próby samobójcze, ale mężczyźni 3 razy częściej giną śmiercią samobójczą. to inna historia, dla kobiet, dla dziewcząt i kobiet próba samobójcza to jest wołanie o pomoc, a dla chłopaka i dziewczyny i mężczyzny próba samobójcza to jest wołanie o śmierć. Zupełnie różne znaczenie. I dlatego mężczyźni znacznie rzadziej, 4 razy rzadziej podejmują próby, ale 3 razy częściej giną, bo nie chcą naprawdę umrzeć wtedy. A u dziewcząt i kobiet jest to wołanie o pomoc. I tak to robią, że zwykle przeżyją. Nieświadomie, to automatyzmy są, geniusz kobiecy. Nie mam czasu na przykłady. I na czym polega w takim razie dojrzałość, jeśli jedna skrajność to jest zagłuszanie bolesnych emocji, druga skrajność poddawanie się bolesnym emocjom i to prowadzi do dramatów, to na czym polega dojrzałość? No, ta jest najtrudniejsza oczywiście. Dojrzałość polega na tym, że świetnie wiem, co przeżywam, ale nie kieruję się emocjami. Tu jest problem. Wiem, co przeżywam, że na przykład przeżywam złość do siebie, do ciebie, zazdrość, lęki, niepokoje, rozpacze, cokolwiek innego, potworne wyrzuty sumienia. Dla przykładu, wiem, jestem w kontakcie z moimi przeżyciami, ale się przeżyciami nie kieruję. Kieruję się miłością, odpowiedzialnością, mądrością, dekalogiem. Wyciągam wnioski z emocji, tych bolesnych w tym przypadku, ale one nie mają nic do powiedzenia w moim życiu. Na przykład u jakiejś kobiety przychodzi powiedzmy rozpacz i ona sobie mówi, wiem, przeżywam rozpacz i ta rozpacz mnie pcha do samobójstwa, ale ja nie popełnię samobójstwa, ja wyciągnę, zastanowię się nad życiem, o tym za chwilę więcej, skąd się ta moja rozpacz bierze i zacznę zmieniać moje życie, moje postępowanie, moje więzi, moje wartości, żeby zacząć żyć tak, że życie będzie mnie cieszyć. To jest dojrzałość. Więc wiem, co przeżywam, ale się przeżyciami nie kieruję, tylko wyciągam z tych przeżyć logiczne wnioski. A tu już jest działaniem myślenia, sumienia, rozmowy z Bogiem, z Bożymi ludźmi. Czyli wtedy docierają do mnie emocje, ale to ja teraz decyduję, co z tym zrobię, a nie emocje. Jestem silniejszy od moich emocji. Wyciągam wnioski z emocji. Za chwilę będzie o tym więcej. I teraz przechodzimy do tej części, od której może się niektórzy spodziewali, że od razu zacznę, ale to byłoby bez sensu, byłoby to wszystko w powietrzu wisiało. Teraz chyba jest jasne. Otóż co robić, już teraz konkretnie przechodzimy do tej części praktycznej, co robić, kiedy się pojawiają we mnie właśnie te lęki, niepokoje, może depresje, może wręcz stany rozpaczy. Co wtedy robić? No taka naiwna podpowiedź, czasami niektórzy księża, no trochę naiwni w tej dziedzinie przynajmniej, czy świeccy sobie mówią, no to muszę się więcej modlić, muszę się jakoś tak duchowo spiąć, mam powiedzmy, ja kobieta, mam męża, mam dzieci, mam rodzinę, no, muszę to przetrwać, nie dać poznać po sobie, nawet sama do siebie o tym nie mówić, rzucić się w wir pracy, służby, ofiarności i przetrwać. Nie, to jest naiwne, to jest magia. Magiczne podejście, które może być typowe dla małych dzieci, że jak dziecko się, no, powiedzmy, stłukło szybę, takie 3-letnie, no i może mieć jeszcze w tym wieku taką naiwną nadzieję, że zamyka oczy i że jak otworzy oczy, to szyba będzie znowu cała. Więc myślenie takie, że jak mam takie potężnie bolesne przeżycia, no to się muszę zmobilizować, umocnić duchowo, znaleźć motywy do trwania w życiu i działać, i żyć, i trwać, i dać sobie spokój z tymi emocjami. Droga donikąd. Rozlecisz się. Będzie choroba psychiczna, czy będzie samobójstwo, czy będą choroby autoimmunologiczne, zaatakujesz swój własny organizm, to sam organizm to zrobi, nie wytrzyma tego napięcia. Otóż jeżeli zaczynasz przeżywać coraz bardziej bolesne, właśnie te niepokojące przeżycia, najpierw niepokój, potem lęki, zagniewania, złości, rozczarowania, ale wielkie, aż do depresji i do rozpaczy włącznie, to co teraz powinieneś zrobić, człowieku, mężczyzno, kobieto? Powinieneś się zastanowić, co ci Bóg mówi przez te twoje przeżycia. co ci Bóg mówi przez te twoje przeżycia. Zastanowić. Nie skupiać się na przeżyciach, na uświadomić je sobie, poczuć, no zwykle się nie da nie poczuć, jak są takie mocne, bolesne, poczuć, nazwać, w miarę precyzyjnie, jak masz problemy, porozmawiaj z kimś mądrym, jak to nazwać, i wyciągasz teraz wnioski. Emocje nie są po to, by się nad nimi skupiać. Emocje są po to, by z nich wyciągać wnioski. I przykład, zanim wejdę jeszcze w szczegóły. Jakaś nastolatka mi mówi, proszę księdza, moim najstraszniejszym problemem jest to, że przeżywam ogromne, strasznie bolesne dołki emocjonalne, właśnie łącznie z tymi depresjami, rozpaczami, rozczarowaniami, ale skrajnymi. To jest te strasznie bolesne przeżycia, proszę księdza, to mój największy problem. Wtedy wyjaśniam, to nie jest problem, w ogóle to nie jest problem. Co ksiądz wygaduje? Wiem, co mówię. To nie jest problem. To jest sygnał problemu. Problem jest gdzieś zupełnie inny, nie w twoich emocjach. To jest tak jak analogia z samochodem, który ma zamontowany alarm. Gdyby teraz jakiś samochód zaczął wyć kogoś z nas tam na zewnątrz, to nie jest problem, że wyje alarm. Problem jest na przykład to, że ktoś próbuje się włamać do samochodu, czy się włamał, próbuje odjechać. To jest problem. A wycie alarmu jest tylko sygnałem problemu. I teraz mądry człowiek wie, nie chodzi o wyłączenie alarmu. Chodzi o złapanie i unieszkodliwienie grzeczne złodzieja i ocalenie samochodu. Dokładnie to samo, pełna analogia z uczuciami tymi bolesnymi. One nie są problemem, one sygnalizują problem. Oczywiście z chwilą, kiedy są straszliwie bolesne, bo jest bolesny problem, one też zaczynają być ciężarem dla nas, ale biada komuś, kto uwierzy, że to jest istota problemu, że strasznie cierpię. Nie. Istotą problemu jest to, że masz strasznie trudną sytuację życiową, a nie to, że cierpisz. Bo to, że cierpisz, jest tylko informacją o tej trudnej sytuacji życiowej. I co teraz masz zrobić? Szukać pomysłów, jak przestać cierpieć? Czy szukać pomysłów, jak poprawić sytuację życiową, która prowadzi do cierpienia? Oczywiście to drugie. Mam zmienić nie przeżycia, tylko sytuację życiową. Tylko sytuację życiową. Tu jest pełna analogia, żeby dać inny przykład, z gorączką. Jeśli ktoś z nas będzie miał bardzo wysoką gorączkę, analogia do strasznie bolesnych przeżyć, powiedzmy 39,5, i przyjdzie niedouczony lekarz, może takich nie ma, ale powiedzmy w tym przykładzie, przyjdzie niedouczony lekarz i powie mi, księże Marku, ma ksiądz poważny problem. Jaki? Bardzo wysoka gorączka. No ale ja, proszę księdza Marka, jestem świetnym lekarzem i księdza uratuję. Oto tutaj są silne leki na zbicie gorączki i ksiądz jest uratowany i wyleczony. Głupstwo. Ja nie choruję na gorączkę, jeśli mam wysoką gorączkę. Ja choruję wtedy na zapalenie płuc, powiedzmy, na COVID, czy na jakąś inną chorobę, a nie na gorączkę. Gorączka jest tylko przejawem, sygnałem mojej choroby. I lekarz ma leczyć moją chorobę, na przykład zapalenie płuc, a nie gorączkę, która tylko sygnalizuje, że mój organizm jest chory i że próbuje walczyć z chorobą, podnosząc temperaturę. Więc o ile dla nas w sferze ciała już mamy tą mądrość, że to nie gorączka nawet najwyższa jest problemem, ona jest tylko sygnałem choroby. Nie gorączkę się leczy, tylko chorobę. W którymś momencie trzeba, o tym za chwilę będzie, zbić tą gorączkę, żeby w ogóle przeżyć i zacząć leczyć chorobę. Ale żaden normalny lekarz nie powie, że zbijając gorączkę uleczył chorobę. Nie, gorączka wróci, bo choroba trwa. Gdy tylko skończy się działanie tegoż leku, a jak będziemy cały czas ten lek, no to po pierwsze mnie ten lek dobije, bo to żaden właściwie lek, bo nie leczy przyczyny, a przyczyna trwa i mnie wykończy, na przykład zapalenie płuc. Co z tego, że miał zbitą gorączkę i tak się uduszę, bo płuca nie działają. To samo z bolesnymi emocjami. One mogą w tym momencie mi się wydawać, że to jest mój największy problem. Powiedzmy, jeśli jakaś dziewczyna czy kobieta przeżywa gehennę emocjonalną, potworne poczucie osamotnienia, skrzywdzenia, bycia wykorzystaną i porzuconą na przykład. I w związku z tym rozpacz, depresja. I to jej się wydaje największy problem, że ja się rozlatuję psychicznie. Ale to jest tylko sygnał problemu. Największy problem jest w tym przypadku to, że jesteś związana z jakimś draniem, który zamiast cię kochać dręczy. To jest problem. Reszta są tylko sygnały problemu. I sygnałów nie zmienisz, dopóki nie zmienisz problemu. Czyli jedynym sposobem, żeby sobie poprawić nastrój, kiedy coś boli w emocjach, jest poprawienie sytuacji życiowej. Poprawiam najpierw moje postępowanie, mimo że cały czas tam dygoczę emocjonalnie, poprawiam moje postępowanie, poprawiam moje więzi, moje wartości, kogoś wyrzucam z mojego życia w tym dobrym znaczeniu. Zaczynam kochać tylko na odległość, albo wręcz zrywam kontakty całkowicie, bo drań, który mnie dręczy, z kimś nawiązuje kontakty, z Bogiem, z Bożymi ludźmi, z ubogaconymi i tak dalej. Więc zmieniam moje postępowanie, zmieniam moje cechy, może z pomocą jakiegoś terapeuty, jeśli trzeba, zmieniam moje więzi, niektóre kompletnie zrywam, przynajmniej na czas, dopóki tamte się nie nawróci. Poprawia się moja sytuacja życiowa i wtedy stopniowo na skutek nowej, lepszej sytuacji życiowej zaczną się wyciszać, uspokajać moje do tej pory bolesne emocje i stopniowo zacznie przychodzić, stopniowo, radość, poczucie bezpieczeństwa, wdzięczność do samego siebie, samej siebie za taką zmianę, pogoda ducha i tak dalej. Czyli teraz pierwszy wniosek praktyczny. Pierwsza sytuacja. Otóż jeżeli pojawiają się w tobie straszliwie bolesne emocje, najpierw niepokoje, potem coraz bardziej lęki, depresje, desperacje, rozpacze, to się powiedzmy coraz bardziej powiększa, to nie pamiętaj, to nie jest twój problem, to jest sygnał problemu i wtedy nie próbuj sobie poprawić nastroju, tylko spróbuj poprawić sytuację życiową. Natomiast jeżeli ta sytuacja życiowa jest tak tragiczna, powiedzmy mąż, łatwiej jako mężczyźnie mówić przykłady w tą stronę, o mężczyznach krzywdzicielach, a my częściej krzywdzimy niż kobiety, więc i statystycznie jest to też tak, ale powiedzmy jako mężczyźnie łatwiej mi też upominać mężczyzn niż kobiety, kobiety się i tak samo upominają. Więc jeżeli na przykład jakiś mąż dręczy żonę, bo się upija, jest brutalem, przemocowcem w domu, jeszcze zdradza ją do tego, żeby dać już takie przykłady straszliwie bolesne, to w niej jest gehenna. W niej są potworne bóle, cierpienia, rozpacze, ale to nie jest problem. Problem jest jej więź z tym gnębicielem. Teraz jeżeli zacznie ona być mądra, mądrze kochać, to nie przestanie kochać, nie będzie się mścić, ale wezwie policję, skieruje, jak to nie pomoże, skieruje sprawę do sądu o zakaz wstępu przemocowca do domu. Jak to nie pomoże, postara się przez sąd o przymusową terapię. Jak to nie pomoże, a będzie na przykład stosowała nadal przemoc, ta sprawę do sądu i facet wyląduje z własnej winy, przecież nie z jej więzieniu. Ona dalej kocha i to robi, bo to jest mądra miłość. Bo jeżeli ty mnie dręczy zamiast kochać, a ja się pozwalam dręczyć, to ja zginę i ty zginiesz. No bo ja zginę, bo mnie zadręczysz, a ty zginiesz, bo będziesz coraz większym dręczycielem, będziesz coraz głupiej postępował, coraz bardziej barbarzyńsko i sam się wykończysz, się zapijesz na śmierć, czy wylądujesz w więzieniu, bo mnie zabijesz, zadręczysz i pójdziesz do piekła. To żadna miłość z mojej strony, jak ci ułatwiam pójście do piekła, na ziemi i z tamtej strony życia, mówiąc twardo. Więc natomiast jak się przed tobą bronię, nie przestając kochać, nie mszcząc się, ale się bronię, jak Jezus się cały czas bronił poza Ogrójcem, a to wyjątek z miłości do nas, tak to się bronił przed krzywdzicielami, ale to jest inny temat. Możecie doczytać moje teksty na ten temat, bardzo szczegółowe. W każdym razie bronił się, żeby krzywdziciel nie był jeszcze większym draniem i nie poszedł do piekła. Więc jak się zaczynasz bronić, i dzieci, powiedzmy, dręczone przez tegoż tatę, w tym przypadku dręczyciela, to poprawiasz sytuację swoją, tych dzieci, także jesteś błogosławieństwem dla dręczyciela, bo już nie może dręczyć was, ma już mniej ofiar na sumieniu, to dobrze dla dręczyciela, mniej dręczy. I poprawiając sobie taką sytuację, skutecznie się broniąc przed dręczycielem, zaczynasz mieć coraz bardziej normalne, pogodne życie. Na razie bez dręczyciela. Może jest na zamkniętej terapii sądowniej, może jest w więzieniu. No tak, jak sobie zasłużył, ale może na razie jesteś sama. Czy się, widząc twoją stanowczą obronę, się zmienił? Choćby dlatego, że nie miał innego wyjścia. W każdym razie twoja sytuacja nowa, lepsza i zacznie stopniowo się poprawiać nastrój. W konsekwencji zmiany sytuacji życiowej. Tutaj dodam tylko, że jeżeli sytuacja życiowa jest tak potwornie zła, bo się nawarstwiło, zanim się zaczęłaś bronić, czy zacząłeś bronić, się tak nawarstwiła, że jest rozpacz u ciebie, stany samobójcze, nastroje samobójcze, i już wiesz, przynajmniej po tej konferencji, że to nie jest główny problem. Główny problem jest sytuacja życiowa i chcesz tą sytuację już zmieniać, nie nastroje, sytuację, ale na razie nastroje cię mogą zabić, no bo jesteś rozdygotana, na przykład kobieto, nie jesteś w stanie nawet zeznań złożyć przed policją, nie śpisz już po nocach, możesz po prostu umrzeć, psychofizycznie się wykończyć, to czasami trzeba wziąć jakieś leki psychotropowe na początku, żeby mieć siłę zacząć zmieniać życie, sytuację życiową. Więc na początku może być tak, jak robi lekarz przy strasznej gorące. Mądry lekarz wie, że gorączka nie jest chorobą, tylko sygnałem choroby, że musi leczyć na przykład zapalenie płuca, nie gorączkę. Ale jeżeli gorączka jest 39,5 czy więcej, to w pierwszym momencie zbija gorączkę jakimś lekiem i dopiero zajmuje się leczeniem choroby, bo inaczej pacjent umrze od razu. To samo może być tutaj. Nawet jak już wiesz, daj Boże, że już na zawsze będziesz wiedzieć, że nawet najgorsze uczucia nie są negatywne, są pozytywną informacją, chociaż bolesną, o trudnej sytuacji życiowej i że trzeba zmieniać sytuację życiową, a nie emocje, to z chwilą, kiedy one są niemal dobijające, trzeba na początek przez dzień, dwa, trzy zająć się uspokojeniem emocji, także za pomocą z chemikaliów, że tak powiem, leków takich uspokajających. To jest rozsądne po prostu i tyle. Ale żeby tylko po to, nie żeby się na tym zatrzymać i do śmierci faszerować się tabletkami, tylko żeby najpóźniej trzeciego dnia, nie później, zająć się zmianą sytuacji życiowej. Na przykład bronić się stanowczo przed krzywdzicielem, już się zorganizować, czy wejść w jakieś piękne więzi z Bogiem, z Bożymi ludźmi, z grupą jakąś formacyjną, poszukać jakiejś grupy wsparcia odpowiedniej, odpowiedniego terapeuty, wszystko co trzeba. A więc, ale w pierwszym momencie, mówię twardo i jasno, może być konieczność także ingerencji lekowej, żeby nieco przynajmniej złagodzić ból emocjonalny, no bo inaczej nie dam rady zacząć zmieniać sytuacji życiowej. Natomiast nie daj Boże, jakby któraś z pań podeszła do mnie i powiedziała: księże Marku, ja mam taką bardzo trudną sytuację życiową, potwornie cierpię, niech mi ksiądz pomoże lepiej panować nad emocjami, mniej cierpieć, czy być wytrwalszą w cierpieniu. To jest samobójstwo. Nie chodzi o to, żebyś mniej cierpiała w tej bolesnej sytuacji życiowej, czy żebyś była wytrwalsza, harowała, kochała, mimo że jesteś potwornie nieszczęśliwa. Chodzi o to, żeby zmienić nieszczęsną sytuację. I wtedy przestaniesz cierpieć. Więc jeżeli ktoś do mnie podchodzi roztrzęsiony, no, zwłaszcza kobieta, do części, bo mężczyzna zwłaszcza wtedy jest zwykle upity, naćpany, zamiast roztrzęsiony, bo ucieka, a ona przeżywa mocno, nie ucieka od emocji i mówi: niech mi ksiądz pomoże sobie poradzić z emocjami. Nie jestem wrogiem twoim. Wróg ci może próbować poradzić sobie z emocjami, bo to jest droga donikąd. Ja ci spróbuję pomóc poradzić sobie z życiem, a nie z emocjami, ledwie. Więc mam nadzieję, że tu już się wyraziłem bardzo precyzyjnie. Więc jeżeli ktoś podchodzi do mnie, jeszcze podsumowanie tego wątku, powiedzmy jakaś kobieta potwornie emocjonalna, no, rozbiegane oczy, trzęsące się ręce, załamany głos, spocona, wytrzeszczone wręcz oczy, no widać rozpacz, to ja nie wiem, czy ona jest na przykład chora psychicznie, o tym za chwilę, czy bardzo dojrzała, ale mająca potwornie piekielną sytuację życiową. Więc jeżeli ma dobrą normalną sytuację życiową, a taki stan emocjonalny, no to o tym za chwilę, to jest jakieś zaburzenie. Ale jeśli mi zacznie opowiadać, jak jest na przykład dręczona przez kogoś bliskiego, to, że mam przed sobą tak cierpiącą, rozdygotaną osobę, świadczy, że jest zdrowa psychicznie. Że jest wręcz zdrowa psychicznie. Bo jej psychika bardzo proporcjonalnie reaguje do tragicznej sytuacji życiowej. Ma tragiczną sytuację życiową i tragicznie opowiada teraz. Była uśmiechnięta i spokojna, byłaby chora psychicznie. No bo by nie było zgodności między sytuacją życiową fatalną, a gorszą ma sytuację życiową i bardziej potwornie bolesne emocje, tym dla ciebie lepiej. To świadczy, że jesteś zdrowy psychicznie, człowieku. I jeżeli teraz nie masz problemów żadnych z emocjami, masz problemy z sytuacją życiową. Zmieniaj siebie, swoje postępowanie, swoje więzi. Druga sytuacja z tych praktycznych to jest sytuacja, kiedy ktoś tu i teraz ma dobrą sytuację życiową, no normalną przynajmniej, a przynajmniej nie jakoś strasznie złą, a mimo to przeżywa potworne lęki, niepokoje, napięcia. Czy to mężczyzna, czy kobieta. I mówi mi ten ktoś. Proszę księdza, ksiądz tłumaczył w tej konferencji, że jeżeli mam fatalną sytuację życiową i fatalne nastroje, to jestem zdrowy psychicznie, z moimi emocjami, z moim psychiką jest wszystko w porządku. Ona reaguje dobrze na fatalną sytuację przez fatalne nastroje, zgadza się. I mam zmieniać sytuację życiową, poprawią się nastroje. Ale proszę księdza, u mnie jest inaczej. Mam mniej więcej dobrą, przynajmniej nie złą, a na pewno nie jakąś dramatyczną sytuację życiową, nie taką, która powinna mnie boleć. Powinna mnie wręcz cieszyć, a ja przeżywam potworne lęki, niepokoje, napięcia, depresje. Co wtedy? Otóż wtedy mogą być dwie sytuacje. Pierwsza sytuacja, te bolesne emocje, które w tobie dominują, nawet strasznie bolesne, mogą być wynikiem przeszłości. Teraźniejszość masz dobrą, powiedzmy, wręcz, a mimo to potworne napięcie emocjonalne i lęki i wręcz depresje, to może się być wynikiem przeszłości. U kobiet zwykle jest to, zwykle, statystycznie rzecz biorąc, jest to wynikiem przeszłości, kiedy ktoś ciebie krzywdził, począwszy od dzieciństwa, może już w okresie prenatalnym. Na przykład mama była w strasznym stresie, bo tata za mało kochał ciebie i mamę i chciał, żebyś nie istniała. Czy już cię mama zatruwała swoim lękiem, niepokojem, kiedy byłaś w jej brzuszku, a potem po porodzie dalsza gehenna. Więc u dziewcząt i kobiet, jeżeli tu i teraz masz w miarę normalną sytuację życiową, a potworne lęki, niepokoje, zwykle jest to owoc krzywd doznanych w dzieciństwie, albo poprzednio w każdym razie, w poprzedniej fazie. Na przykład masz świetnego męża, ale zanim go poznałaś i się pobrałaś, byłaś z jednym czy drugim chłopakiem, zakładam także bez seksualności, ale próbowałaś tam ratować jakiegoś prymitywa i on cię tam straszliwie ranił, czy tata prymityw, czy alkoholik, czy drań w dzieciństwie. I sytuacja się poprawiła, ale emocje jeszcze sygnalizują tamte stany życia, te z przeszłości. Otóż co wtedy zrobić, kiedy boli mnie tu i teraz, bo to są rany, które cały czas się otwierają, te z przeszłości. No, trzeba zamknąć przeszłość. Trzeba zamknąć przeszłość. Patrząc z strony dziewcząt, za chwilę od strony kobiet, od strony mężczyzn, przepraszam, trzeba sobie powiedzieć, to nie ja zawiniłam, że ktoś mnie krzywdził. Nawet jeśli to była krzywda w okresie prenatalnym, czy we wczesnym, czy średnim dzieciństwie, to jasne, że nie miałam szans się bronić, ale nawet jeśli to była krzywda, którą mi wyrządzał ktoś, kiedy miałam naście lat, czy nawet więcej, no byłam w takim stanie rozwoju, tak niewychowana przez rodziców, przez księży, bo nie miałam szczęścia, czy i do rodziców, i do księży, by mnie nauczyli mądrej miłości, żeby nikogo nie krzywdzić i nie dać się krzywdzić. No ale trudno, no ale tak, takie miałam lata życia. Brałam na siebie winę, że jak tata mnie poniża, teraz cytuję konkretną kobietę, że jak mnie tata poniża jako dziewczynkę, nastolatkę, wyzywa od tam różnych, i mama dobija, to widocznie jestem złą córką, widocznie rozczarowuję rodziców, to moja wina. Przestań sobie wmawiać, że to była twoja wina, kiedy ktoś cię krzywdził. To była wina krzywdziciela. Jak się zastanowi, zmieni, nawróci, wynagrodzi, to mu powie, że przebaczasz, ale ani sekundy wcześniej. W sercu przebacz temu krzywdzicielowi, w sercu, nic nie mówiąc, żeby nie rozdrapywać ran, a powiesz na głos, jak się zastanowi, zmieni, opisze winy, przeprosi i wynagradza, ale w sercu przebacz już teraz, żeby nie rozdrapywać ran i sobie przebacz, żeś sobie może przez lata wmawiała, że to twoja wina, kiedy nie było twojej winy. Przebacz sobie, bo nie robiłeś tego celowo świadomie i przebacz Bogu, jeśli myślałaś, że to ci Bóg zesłał tego tatusia drania, czy mamę w kryzysie, czy bezradną wobec męża drania, czy przebacz sobie, że myślałeś, że to ci Bóg zesłał tego jednego czy drugiego chłopaka, którego próbowałaś ratować, a on cię dobijał i się nie dał ratować, a ciebie skutecznie dręczył. Teraz widzisz, byłam naiwna i mówiłaś jeszcze, że to ci Bóg zesłał. Przebacz sobie to wszystko. Przecież nic nie robiłaś celowo złego. Przebacz sobie i skup się na życiu tu i teraz. Z kolei u chłopaków i u mężczyzn częściej obecne bóle, jeśli nie są związane z obecną sytuacją, mogą być związane albo też, jak u dziewcząt, z ranami z przeszłości, albo co częściej z własnymi grzechami, winami z przeszłości. Wielu mężczyzn mi mówi, przynajmniej sporo, że księdza, tu i teraz miałem duży kryzys w przeszłości, prawie jak syn marnotrawny, ale zmieniłem się, ocaliłem, ktoś mi tam pomógł i Bóg i ludzie. Tu i teraz jestem nawet dobrym mężem i ojcem. Codziennie staram się być lepszy, ale ta przeszłość się odzywa. Nieraz tam ktoś jeszcze mnie szantażuje, nieraz jakieś naturalne konsekwencje jeszcze zostały z przeszłości złej. No i ja sobie nie mogę tego darować. Jak ja mogłem tak nabroić w przeszłości i to się za mną wlecze i to mnie niepokoi, nie daje spać po nocach, nie daje się cieszyć dobrym w sumie życiem tu i teraz. Też sobie przebacz. Nie tylko przebacz sobie, kiedy ktoś cię krzywdził, a ty, zwłaszcza dziewczyno, nie tylko się nie broniłaś, ale jeszcze na siebie zganiałaś winę, kompletnie wbrew faktom, ale nie mogłaś tego wiedzieć. Taka jest naddobroć dziewcząt i kobiet. Mężczyzna, który jest winny, zrzuca winę na innych, a kobieta, która jest niewinna, sama siebie obwinia, mimo że jest niewinna. Czy mężczyzna drani, mimo że jest winien, próbuje zrzucić winę na innych, a kobieta krzywdzona, niewinna, nie potrzebuje nawet, żeby na nią zrzucać winę, sama na siebie zrzuci. Więc ty, dziewczyno, kobieto, przebacz sobie tą skłonność i się rozpogódź i skup na sytuacji tu i teraz, daj Boże, już lepszej, a jak jeszcze nie jest lepsza, to poprawiaj tu i teraz, ale przeszłość już przebacz sobie. To samo ty, mężczyzno, nawet jeśli nabroiłeś w życiu strasznie, jeśli się nawróciłeś, albo teraz się nawracasz, czy nawrócisz, wtedy sobie masz święte prawo przebaczyć nawet najstraszniejszą przeszłość i cieszyć się teraźniejszością coraz lepszą, ale gdy się nawrócisz, I ani sekundy wcześniej. Nie daj Boże, gdybyś ty, który błądziłeś w przeszłości, żebyś sobie przebaczał tą złą przeszłość, jeśli się nie nawróciłeś. No bo to wtedy nie jest zła przeszłość, tylko zła przeszłość i zła teraźniejszość. To jest temat na zupełnie inny temat. A tylko zaznaczę, że miłosierdzie i Boże, i ludzkie, i moje do samego siebie jest lekarstwem na złą przeszłość, przebaczenie, pojednanie, na złą przeszłość, ale nigdy na złą teraźniejszość. Nigdy miłosierdzie nie jest lekarstwem na złą teraźniejszość. Ani Boże, ani ludzkie. Miłosierdzie się w ogóle nie odnosi do złej teraźniejszości. Miłosierdzie się odnosi do złej przeszłości tylko. A żeby zła przeszłość była przeszłością, a nie teraźniejszością, musi być nawrócenie. Tu i teraz mam kochać. I wtedy mogę sobie przebaczyć, ale ani sekundy wcześniej. Kiedy syn marnotrawny widzi, że ojciec przebacza, gdy syn wraca przemieniony, gdy uznał winy, wyspowiadał się, tu i teraz kocha. I ani sekundy wcześniej. Jezus nie mówi do grzeszących ciężko, przebaczam wam, przebaczcie sobie. Mówi zupełnie co innego. Albo się nawrócicie, albo marnie zginiecie. Więc jeśli twoje cierpienia się biorą głównie obecne z przeszłości, zwłaszcza bardzo złe i cierpienia, przeszłość już jakoś tam zacząłeś zmieniać, to zmień jeszcze bardziej. Tu i teraz zacznij bardzo kochać. Przebacz sobie wtedy, ani sekundy wcześniej, złą przeszłość i wtedy zacznie się cieszyć coraz lepszą teraźniejszością. I ostatnia sytuacja, i będzie msza święta, mianowicie sytuacja jest taka, że moja i teraźniejszość, i przeszłość jest w miarę normalna, w porządku, a już zwłaszcza teraźniejszość. No, w przeszłości każdy z nas był jakoś tam raniony, mniej czy bardziej, ale tu już mamy szansę, powiedzmy, być na tyle mądrzy, że mamy dobrą teraźniejszość. I przeszłość nie taką strasznie, która powinna boleć, czy nawet całkiem dobrą. Więc mamy dobrą teraźniejszość życiowo, niezłą, czy wręcz też dobrą przeszłość, a zaczynamy czuć lęki, niepokoje, nerwice, depresje, rozpacze. Otóż wtedy tu raczej jesteśmy w zaburzeniu psychicznym. To już jest raczej zaburzenie psychiczne. Czyli jeżeli mamy kogoś bliskiego, powiedzmy mąż ma żonę, którą kocha, wspiera. Ona tam w dzieciństwie, na ile wie, miała normalne dzieciństwo, normalnych rodziców. On nie jest idealny, nie ma takich, ale jest kochający, wspierający, głównie cieszy tą żonę. Ona szlachetna, 5 razy lepsza jeszcze od niego, a mimo to on widzi, ona mu sama mówi i on widzi, choćby nie mówiła, że jest smutna, zaniepokojona, podenerwowana cały czas, przemęczona, czy wręcz w depresji, czy prawie, czy w jakiejś rozpaczy, czy prawie, a ma normalne życie, które no, powinno mniej więcej cieszyć i zdecydowanie bardziej cieszyć niż smucić. No, nie ma życia, w którym nie ma miejsca na smutne sytuacje, ale zdecydowanie dominuje to, co radosne. A czyli ma twoja żona z tobą i z waszymi dziećmi, macie życie normalne, a nawet ciut więcej niż średnie, po prostu dobre, a ona jest na dnie emocjonalnie, w tych potwornych cierpieniach emocjonalnych. To właściwie jest tylko jedyne rozwikłanie czy diagnoza taka. Jest jakieś zaburzenie psychiczne. Albo są problemy hormonalne, na przykład niedoczynność czy nadczynność tarczycy. Pierwsza rzecz, którą trzeba wtedy zrobić, to badanie na poziom hormonów. Pierwsza rzecz. Jeśli masz normalną sytuację życiową, a potwornie bolesne przeżycia, pierwszy krok, zwłaszcza u kobiet, badanie na poziom hormonów. Zwykle się okazuje, że niedoczynność czy nadczynność tarczycy, to powoduje, że wszystkie inne hormony są rozregulowane, bo tarczyca reguluje poziom wszystkich innych hormonów. I dlatego zaburzenie tarczycy zaburza wszystkie hormony. Wszystkie inne hormony w organizmie, a hormony zaburzone powodują rozpacz. Lęki, niepokoje. Choćbyś była święta i miała świętego męża i fantastyczną rodzinę, będą cały czas lęki, niepokoje uwarunkowane hormonalnie. A jeśli się badanie na poziom hormonu okaże w porządku, no to już to zostaje choroba psychiczna. Też się zdarza. I wtedy trzeba pójść do psychologa, być może do psychiatry, bo psychiatra w tym jest jeszcze lepszy, że ma też wykształcenie. Tak strasznie brzmi psychiatra, że też dla tych jakichś tam skrajnie chorych psychicznie, po prostu ma większe kompetencje. I przy potężnych problemach emocjonalnych najlepiej od razu iść do psychiatry. Nie znaczy, że mam schizofrenię, czy jakieś najstraszniejsze stany, ale mogę i to mieć, żadna wina moja. Tak jak ciało się może rozstroić aż do nowotworów, tak i psychika. Nawet te najcięższe stany choroby psychicznej typu schizofrenia, czy ta choroba dwubiegunowa, kiedy przychodzi ten biegun potwornych lęków, jakichś tam zwidów i tak dalej, to jest jak nowotwór na psychice. To jest analogia. I o ile nie obwiniamy się, pierwszy raz to sobie mówię do was, tu jest światowa chyba premiera tej analogii. Odtąd będę mówił o tym często. W tym momencie sobie uświadomiłem, tutaj Duch Święty u was działa, że jeżeli mam nowotwór, powiedzmy rośnie mi guz na głowie, w brzuchu, gdzieś tam, no to oczywiście jest to przerażenie. Wiem, że to może być śmiertelnie groźne. Biegnę do lekarza, ale nie mam jakiegoś poczucia winy, jakiegoś wstydu, coś ze mną nie tak. No, Najwspanialsi, nawet najwięksi święci miewali nowotwory i poumierali nieraz w młodym wieku. Chyba Akutis też sprzed tygodnia, nowy błogosławiony 15-latek, zmarł. Chyba nie pamiętam dokładnie, jaka tam była choroba, ale w każdym razie nawet święci umierają na nowotwory i mają. Więc jak mam nowotwór na ciele, biegnę do specjalisty, żeby mi pomógł. A schizofrenia, choroba dwubiegunowa, łącznie z omamami, z wyobrażeniami tam najstraszniejszymi, diabłów, głosów, czegoś tam, to jest po prostu nowotwór na psychice, tyle. Pierwszy raz w życiu sobie tak to nazywam. No, jak mówię, olśniło mnie tutaj w waszej świątyni. Jak to prosto jest wyjaśnić? Więc tak jak mam narośle na ciele nowotworowe, tak u niektórych z nas pojawiają się narośla na psychice. Nie guzy na ciele, tylko guzy na psychice. I te wszystkie wyobrażenia, jakieś tam stany schizoidalne, jak to się mówi technicznie, gdzie sobie wyobrażam, że jestem kimś innym niż jestem, gdzie słyszę głosy, których nie ma, widzę diabły, czy noże, czy coś tam, siekiery, których nie ma, to jest narośl na psychice. Może to się brać od dziadków, bo od dziadków w drugim pokoleniu wnukowie w pewnych aspektach więcej dziedziczą psychocieleśnie niż od rodziców nawet. Może to się brać z zatrucia środowiska, niekoniecznie zatrutych relacji. Zatrute środowiskiem, złą żywnością ciało zatruwa psychikę, bo jesteśmy jednością. Więc jeżeli na przykład mężu czy żono widzi, że współmarzonek ma normalną sytuację życiową, a potworne problemy emocjonalne, nerwowość, ale straszną, patologiczną, lęki, niepokoje, zwidy, horrory nocne i na jawie i tak dalej, zbadaj, zmobilizuj, czy ty to masz, czy współmałżonek, zmobilizuj, czy dziecko dorastające dorosłe, zmobilizuj do badań na poziom hormonów. Jeśli hormony w porządku, idźcie do psychiatry. To jest ktoś, kto najbardziej w tej sytuacji może pomóc. Teraz jest taka moda, wręcz moda, dopowiem już, muszę kończyć, żeby ze mszą zdążyć. Jest moda wręcz na zgłaszanie się, zwłaszcza rodzice z nastolatkami. Proszę księdza Marka, chyba mój syn, moja córka są opętani przez szatana, bo są tacy roztrzęsieni, agresywni, jakieś zwidy, sny, grozy, agresja na nas rodziców, przeklinanie, wymyślanie Boga, to chyba szatan. Nie, trudności psychiczne. To są dobre dzieci, nic tam złego specjalnego nie zrobiły, nawet jeśli to nie aż tak szatańsko, i mają problem psychiczny. Więc podsumowując, już nawet nie doprosił o pytania, miałem prosić, ale już za późno, wszystko musicie doczytać. Oczywiście tam nie ma tak barwnie, jak tutaj powiedziałem, ale emocje, lęki, sytuacje życiowe, jak piszecie w internecie, w wyszukiwarce dziewieckiej słowa, te hasła, klucze, to sobie możecie wszystko podoczytywać, ile tylko chcecie, czy dosłuchać. Ale msza ważniejsza, żeby była spokojna z ostatnią refleksją. W każdym razie podsumowując, wszystko, co przeżywasz, to jest głos od Boga, żeby wiedzieć, jaka jest sytuacja życiowa tu i teraz. Nie lekceważ tego głosu, nie zagłuszaj ani psychotropami, ani jakimiś czynnościami kompulsywnymi, tak zwanymi natrętnymi, typu seks, typu zakupy, typu internet, komputer, hazard i tak dalej. Więc nie zagłuszaj i nie skupiaj się na emocjach, nie poddawaj się im, tylko wyciągaj wnioski. Jeżeli cię wniosek będzie taki po zastanowieniu się z Bogiem, z Bożymi ludźmi i samym sobą, że cię bolą emocje, bo cię boli życie tu i teraz, zmieniaj życie tu i teraz. Jeśli cię boli, bo cię boli przeszłość, to się pojednaj z Bogiem, samym sobą, z bliźnimi, nawróć się, oczywiście pierwszy warunek, i sobie wszystko przebacz, najpierw się pojednaj i się emocjom wyciszać. A jeżeli tu i teraz masz dobrą sytuację, a potworne niepokoje, lęki, zbadaj poziom hormonów, także mężczyźni. Jeżeli to się zgadza, a nastroje się nie zgadzają, czyli rzeczywistość jest dobra, a nastroje fatalne i przeżycia, trzeba pójść do psychiatry, który w tym kontekście może najbardziej pomóc. Ktoś z moich krewnych, w bliskiej rodzinie, dziewczyna mająca 16 lat miała taką narość na psychice, zaczęła mieć jakieś lęki, wyobrażenia straszne, i najpierw mądrzy rodzice, moi najbliżsi krewni, skierowali ją, ona nie chciała jako 16-latka pójść do psychiatry na rozmowę, diagnozę. On jej polecił miesiąc w takim zakładzie psychiatrycznym dla młodzieży. Wyszła wyciszona, dobrał odpowiednio leki, fajne rozmowy. Gdybym ja to robił krewny, to by nie zadziałało, a obcy lepiej może pomóc, bez spokojniejszy emocjonalnie. Kiedy miała potem po roku, dwóch nawrót, bo to raczej była ta sytuacja choroby dwubiegunowej, sama powiedziała do tatusia i do mamusi, chcę znowu do tego pana psychiatry i być może będę potrzebować parę tygodni tam w zamknięciu na terapii. Poszła i jeszcze się dwa razy powtórzyło i sprawa... Potem jeszcze brała ze 2-3 lata coraz mniejsze dawki leków psychotropowych i od jakichś 15 lat super, super sobie żyje teraz już. Już bez psychiatry, bez leków. Przeszła, poszła do, tak jak z naroślą na ciele idzie się do lekarza, czy do chirurga wręcz już w tej dziedzinie wyspecjalizowanego do wycinania narośli, tak z naroślami na psychice, lękami niezwiązanymi z rzeczywistością tu i teraz, ze zwidami, z przerażeniami, idzie się do chirurga psychicznego. Tylko trzeba dobrego znaleźć. Są w Polsce naprawdę dobrze. Wystarczy wpisać w internecie życzliwy, empatyczny psychiatra i pokazują się konkretne nazwiska. Sporo, sam znam takich. Ta moja krewna właśnie była jednej z pań. Super, ekstra klasa. Więc odmitologizujmy, że jeżeli mam chorobę cielesną, to normalnie idę do lekarza. Nie mam problemów z uznaniem tego, a jak mam narośle na psychice, to wstyd, to hańba dla rodziny, to hańba dla mnie, to koniec świata. Nie. Tak jak mam z tym językiem, czasami mamy narośle na ciele, idziemy do chirurga, czasami mamy narośla na psychice, rzeczywistość jest w porządku, a psychika no, fiksuje, idziemy do chirurga psychicznego od psychiki, czyli psychiatry. Czasami mamy narośle na sumieniu na przykład. Mamy niedowrażliwe sumienie, częściej u mężczyzn, czy przewrażliwione i też niepotrzebnie dręczące wtedy u kobiet. No to idziemy do chirurga od duchowości, czyli do mądrego księdza. Mamy specjalistów w każdej dziedzinie. Czasami trzeba być i u lekarza, i u psychiatry, czy przynajmniej dobrego psychologa, i u księdza, żeby się podopełniały te to gojenie ran. Amen. Bo inaczej nie skończy. Za 3 minuty zaczynamy Eucharystię. Dziewczęta mogą zacząć śpiewać. Na pewno ktoś przeczyta lekcję, zaśpiewa psalm, tak zakładam. Modlitwę wiernych może też weźmiecie. Thank you.